Facet na luzie.
Sławomir Sieźniewski, kłaniam się Państwu bardzo nisko, witając jak zawsze w to niedzielne popołudnie, chwilę po godzinie 13 w prawie wiosennej atmosferze. Mówię prawie, bo jest wprawdzie na plusie, ale jednak trochę chmur w reszcie Polski. Wygląda to trochę bardziej wesoło i wiosennie, bo jest więcej słońca, ale nie narzekajmy. Najważniejsze, że już w końcu, można powiedzieć, czujemy wiosnę. W audycji Facet na luzie w każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, rozmawiamy o pasjach, rozmawiamy o pracy, rozmawiamy o życiu, kobietach, dzieciach, hobby. Jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. Dzisiaj także o pewnej pasji, która stała się sposobem na życie. Przed nami kolejny niezwykły gość, kolejny facet na luzie. Znak zodiaku?
Waga.
Hobby?
Sport.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Artystą.
Z czego jestem dumny?
Z moich psów.
Czego się trochę wstydzę?
Bałaganiarstwa.
Dobre. Ideał kobiety, ewentualnie ideał w życiu?
Ideał kobiety to taka, która akceptuje to, co robię.
Czyli musi kochać psy i mieć też trochę duszę artystyczną?
Trochę.
Zapewne. Zawód wykonywany?
Sportowiec i może to nie zawód, ale część mojego życia. Wolontariusz.
Imię i nazwisko?
Igor Tracz.
Szanowni Państwo, panie, panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Igor Tracz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów, trener, wolontariusz. Zaczynamy.
Facet na luzie.
No to Igor, jak jest z tą twoją artystyczną duszą? Ty miałeś być rysownikiem, pedagogiem, artystą? Jak to było?
Tych może nie pomysłów, ale tych dróg było wiele różnych. Moje oboje rodzice są artystami. Tata maluje, rysuje, ilustruje, pisze. Mama robi, nazwijmy to, artystyczne robótki ręczne. Więc całe moje dzieciństwo to było spędzanie czasu przy martwych naturach, pejzażach, rysunkach w stylu fantasy. Malowałem olejami, pastelami.
I nawet sprzedawałeś te swoje dzieła,
Rysunki
tak?
sprzedawałem, Rysunki. Tak. Mm. Te w tuszu robiłem. Wiesz, bo tak byłem wychowany. Pamiętam, tata, mogę iść grać z kolegami w piłkę. Poczekaj, skończysz martwo w niedzielę, to pójdziesz. Mówię, dobra, okej, jeszcze chwilę. Więc wiesz, tak byłem wychowany i to potrafiłem robić. I pochwalę się, dobrze mi w tym szło. Nawet część swoich prac gdzieś tam sprzedawałem. Natomiast chyba zbyt dużo energii w sobie miałem, bo to jest robota, która wymaga skupienia na dłuższy okres czasu niż godzina.
Mhm. Ale też chciałeś pomagać, bo przypomniałeś mi dzisiaj nasze spotkanie pierwsze, 95 rok. Ja wtedy byłem młodym telewizyjnym dziennikarzem, ty w liceum sportowym, też swego rodzaju wolontariuszem, tak? 18-latkiem, przyjechał taki pan z kamerą i tak dalej. Co tam się działo, powiedz mi?
Ja wtedy pracowałem razem z moimi starszymi kolegami. Może pracowałem za duże słowo, ale byłem takim wolontariuszem, który był animatorem grup młodzieżowych przy Mrowisku i Monarze, tutaj trójmiejskim. Ja z trudną młodzieżą miałem dużo wtedy do czynienia. Sam byłem mniej więcej w ich wieku, ale byłem daleki od używek i miałem swoją pasję wtedy olbrzymią, wspinaczkę sportową. Więc ja tą młodzież ciągnąłem z sobą na ścianki wspinaczkowe, na liny, na mosty.
Żeby tą energię mieli.
I zaczęliśmy robić coś innego z tymi dzieciakami. To było wszystko pod egidą Monaru i Mrowiska. I faktycznie to przynosiło skutek. I ja pamiętam moja pierwsza wizyta w telewizji, to właśnie była u ciebie. Ja pamiętam, to było o godzinie chyba 7 rano, przed jeszcze rozpoczęciem lekcji.
Dzień dobry, zapewne to.
Chyba tak, 95 rok. Ja miałem wtedy 18 lat. I razem z moimi starszymi kolegami poszliśmy do ciebie na rozmowę.
No
pamiętam
właśnie.
To, bo to było wrażenie, to były emocje, to była adrenalina.
No właśnie, okej, okay. Dusza artystyczna, wolontariusz i tak dalej. Skąd się wzięły właściwie te psy w twoim życiu? Czy w domu, w którym było pełno rysunku, artyzmu i tak dalej, było miejsce dla zwierzęcia, które wprowadza ten element chaosu, czy też miłość do zwierząt narodziła się później?
Nie, zawsze były zwierzęta w moim rodzinnym domu i zawsze były to psy myśliwskie, albo pierwsze to To był setter irlandzki, a później były wyżły. Natomiast faktycznie moi rodzice wychowali mnie na łonie natury, bo do dnia dzisiejszego mają malutki leśny domek w Dolinie Słupi, w parku krajobrazowym nad samą rzeką. I ja tam się wychowałem. Tam spędziłem całe dzieciństwo praktycznie. Więc las, ryby, jeziora, rzeki i psy. Więc jak było dla mnie naturalne środowisko, pomimo tej gdzieś tam w takich przerywnikach właśnie ze sztalugą czy z kartką papieru i ołówkiem, miękkim lub twardym. Więc faktycznie więcej czasu spędzałem wtedy, bardzo dużo czasu spędzałem z przyrodą po prostu.
No właśnie, to były psy myśliwskie. A skąd się wobec tego wziął ten husky?
Husky był pierwszym moim psem w moim życiu, takim osobistym, rozumiesz, nie rodziców, tak? Już jak były psy rodziców, to było Igor, wyjdź z psem. Mhm. Dobra, nie chcę mi się, ale muszę, nie? A ja już mieszkałem z moją dziewczyną Agnieszką, sami mieszkaliśmy. Mieliśmy troszeczkę ponad 20 lat i podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć psa. Jakiego? Jakiegokolwiek w zasadzie przyjaciela, który będzie mógł gdzieś tam z nami towarzyszyć nam naszych tam...
Jak przyjaciel, to ze schroniska zapewne.
I tak, i pojechaliśmy do schroniska w Jeleniej Górze, pamiętam, ale nie było tam psa odpowiedniego. Młodego. Szukaliśmy młodego psa normalnych rozmiarów, czyli nie miał być to kieszonkowy piesek, tylko pies jak to
pies?
Przystało. Pies po prostu. Nie było. Ale w tym czasie popularna gazeta, anonsy, otwieramy, patrzymy, husky 100 zł sprzedam. Mówię, dobra, tanio, bierzemy. Pojechaliśmy do miejscowości obok, do Świdnicy, po huskiego, byliśmy w tym czasie w górach. No i był to husky, po prostu pierwszy pies, i który był psem zaprzęgowym. I nie miałem pojęcia, że istnieje taki sport, nie miałem pojęcia, że istnieje... za dużo nie wiedziałem, może o takiej rasie, wiedziałem, że jest rasa husky, ale nie wiedziałem...
No ładne to są pieski,
ładne psy,
nie mogę powiedzieć,
akurat tak. Biały, to była biała suka. I z czasem zacząłem na ten temat czytać, a że od dzieciaka uprawiałem sportu różne, i bieganie, i kolarstwo, i wspinaczkę, więc jakby byłem aktywnym młodym chłopakiem, więc chciałem dużo czasu z tym psem też spędzać w ruchu, więc rower, bieganie. I w tym czasie poznałem amatorów psich zaprzęgów tutaj w trójmiejskich lasach i tak krok po kroku podstaw się od nich uczyłem. I w dużym skrócie, minęło 5 czy 6 lat, a myśmy się już wyprowadzili na wieś z Gdańska, mieliśmy już 4 czy nawet 6 psów zaprzęgowych. I te pierwsze moje psy, dwa, to były faktycznie haskie. Natomiast później pojawiły się, no właśnie, zupełnie inne psy.
No właśnie, po pierwsze, tak, odpowiedz mi na pytanie. Przecież ty męczysz psy. Męczysz? Każesz im, wiesz, biegać, ganiać, wiesz.
No. Męczę, ale ja im nie każę. To one mnie zmuszają do wysiłku i to one w zasadzie proszą mnie, żebym je zmęczył. Bo wiesz, każdy normalny, zdrowy psychicznie organizm ssaka potrzebuje ruchu. Ruchu i przynależności do stada. A ja tworzę swoją osobą stado z moimi psami. Jestem częścią tego stada. Poza tym musimy zapominać jednej rzeczy. Pies nie jest dzikim zwierzęciem. Pies dlatego jest psem, ponieważ ostatnie kilkanaście tysięcy lat, a jak mało i dłużej, spędza czas z człowiekiem i ewoluuje razem z nim. Więc pies jest społecznym osobnikiem, który umie żyć tylko i wyłącznie z człowiekiem. Oczywiście mamy wyjątki, psy dzikie. Te najbardziej dzikie, od których się pies gdzieś genetycznie wywodzi, jest to wilk. Natomiast obecnie mamy psa, który jest psem. Pies jest częścią naszego ludzkiego stada i pies uwielbia wykonywać roboty i czuć się potrzebnym. Każdy z nas potrzebuje być potrzebnym. Są psy policyjne, myśliwskie, stróżujące, szukające narkotyków, ratownicze, psy dogoterapeuty, psy sportowe, no i psy zaprzęgowe, które pracują z człowiekiem w psich zaprzęgach od tysięcy lat. To nie jest nic nowego. Nic nowego nikt nie wymyślił. Natomiast faktycznie, współcześnie, my nie potrzebujemy psów zaprzęgowych do tego, żeby się przemieszczać z punktu A do B, bo mamy do tego technikę, mamy do tego współczesny sprzęt. Ale możemy z tym psem uprawiać sport. Ten pies jest dalej potrzebny. Uwielbia to razem z nami robić. Zmusza nas do wysiłku. My, naszego psa, a pies nas. I w zasadzie, czy to jest zmuszanie, czy to jest zachęcanie, to myślę, że to możemy na ten temat długo rozmawiać, bo tutaj nikt nikogo nie zmusza, bo sport zaprzęgowy jest takim sportem, w którym my naszym psom nie dajemy smakołyków, ale i nagródek za to, że biegają.
To co
dajecie? One się samo nagradzają tym, że wykonują robotę razem z nami. Nie ma żadnych środków przymusu, bo pies zmuszony do pracy nie będzie pracował na 100%. Nie będzie pracował ze strachu. Więc trzeba daleko odłożyć jakieś takie absurdy z cyklu, że psy biegają na kolczatkach, albo że ktoś używa bejcza bicza, czy obroży elektrycznych, czykolwiek jakich innych środków przymusu. Nie ma czegoś takiego. To nie istnieje, bo ten pies nie będzie pracować. On pracuje z nami i biega razem z nami, dlatego że my jesteśmy częścią jego stada i on to uwielbia robić. To jest dla niego olbrzymia frajda. A co za tym idzie? Te psy żyją zdrowiej i dłużej.
Mhm. To powiedz, dlaczego najpierw zacząłeś od husky, tą przygodę z bieganiem, a po drugie, dlaczego potem nie korzystałeś z psów husky?
Bo uległem pewnego rodzaju dezinformacji i stereotypowi medialnemu, który obecnie panuje. Oczywiście nie dziwię się wcale, no bo książki Jacka Londona, filmy Walta Disneya, gdzie pies zaprzęgowy w typie huskich, w typie nordyckim, północnym, pracuje w psim zaprzęgu. I faktycznie przez tysiące lat tak było, że, ale zaznaczam, to nie była rasa. To był raczej typ psa. Pies dość z dużym futrem, żeby go grzało w tych niskich temperaturach. Z małymi uszami, żeby nie przemarzały i stojącymi, żeby było łatwo zbierać dźwięki. To był pies, który był takim wolnosącym dieslem, który mógł się poruszać na długich odcinkach, na dalekich przestrzeniach, na bardzo niskiej dawce energetycznej. Czyli jego zadaniem nie było szybkie bieganie, jego zadaniem było przetrwanie. I przez tysiące lat ten pies nauczył się przetrwać w skrajnie trudnych warunkach, co było spowodowane brakiem stabilności w żywieniu, bo nie wiadomo, kiedy było kolejne polowanie, kiedy było jedzenie, więc on zawsze pracował na pewnej rodzaju rezerwy. On musiał sobie zachować zawsze pewną rezerwę energetyczną, bo nie wiedział, ile dzisiaj będzie biegł, jak daleko będzie biegł i gdzie będzie spał, jak będzie zimno. Te psy naturalnie mają możliwość przetrwania w skrajnie niskich temperaturach, śpiąc w śniegu przy minus 50 czy nawet minus 70 stopniach. Ale, co za tym idzie, są to psy może nie do końca dzikie, ale mające troszkę inny typ charakteru niż psy, które nas otaczają na co dzień. Normalne psy, powiedzmy, w każde inne niż psy północne. Dlatego, że one są tylko w jakimś stopniu zależne od człowieka. W niektórych rejonach świata, tam gdzie latem, bo wiosną, śnieg schodził i pies mu nie był potrzebny do pracy zaprzęgowej, to albo pilnował obejścia, albo żył luzem w dzikim terenie i dopiero na wiosnę, przepraszam, na zimę wczesną wracał do człowieka, bo wiedział, że on jest potrzebny człowiekowi do targania sań, na polowanie i przemieszczania się z punktu A do B, ale w tym czasie ten człowiek, w tym trudnym okresie go wyżywi, bo razem będą zdobywać...
Ogrzeje, wyżywi
i tak dalej. Będzie mu łatwiej. Więc to są psy na pół dziki. Dlatego bardzo często się tak mówi, że no husky jest trudny do wychowania. Jest, bo ma w tym genotypie swoim zachowaną taką niezależność i dzikość. A obecnie my nie potrzebujemy tego psów. Nie potrzebujemy wolno ssącego diesla, który będzie powolutku jechał cały dzień. My potrzebujemy super wytrzymałe na krótkich dystansach rakiety, bardzo silne i szybkie. I tu przechodzimy właśnie do psów takich współczesnych zaprzęgowych, które stanowią obecnie całe moje stado. Mam ich obecnie na dzień dzisiejszy 13. Mówię na dzień dzisiejszy, bo to stado ma, najmłodsze mają 8 miesięcy, a najstarsze mają lat 15, więc wiem...
Sytuacja jest dynamiczna.
Dynamiczna, to się może zmienić. Niestety, niedługo. I to te psy są zupełnie inne.
No właśnie. O tym, jakie psy najbardziej nadają się do wyścigów, ale także jak zachować odpowiednią hierarchię. Porozmawiamy już za chwilę w audycji Facet na luzie, a póki co posłuchajmy może o takim psie, który no, nie był husky, nie był specjalnie do biegania, ale za to potrafił wyratować ludzi w różnego rodzaju sytuacjach, czyli przygody psa cywila. Kurt Racz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów, jest gościem w audycji Facet na luzie. Igor, pamiętasz przygody psa cywila, prawda?
Tak.
No właśnie, ten pies był tak świetnie ułożony, świetnie rozumiał wszystkie intencje i tak dalej. Jak ty układasz psy? Co zrobić, żeby ułożyć według nich odpowiednią taką rodzinę, tak? W której jest i przewodnik, jest i te, które za nim podążają, żeby nie było konfliktów, żeby je wyciszyć, żeby zobaczyć, czy ten pies po prostu sprawdzi się w ekipie.
W stadzie moich 13 grejsterów są pewnego rodzaju zasady i hierarchia, natomiast muszę powiedzieć, że psy zaprzęgowe, sportowe, to nie jest pies cywil. To jest żywioł, który my tylko w pewnym stopniu kontrolujemy i nawet dajemy pewnego rodzaju swobodę. To nie są psy, które biegają na komendę. To nie są psy, które robią wszystko na komendę. To jest taki sport i taka czynność z psami, w której trzeba trochę je okiełznać, ale pozwolić na dużo luzu, żeby one naturalnie mogły wytracać swoją energię, a my tego kierunkujemy to, w jakim stopniu mają to robić, gdzie i jak. I teraz Oczywiście w naszym stadzie współczesni behawioryści, psychologowie, psi, co jest cholernie modne, mówią, że nie ma czegoś jak hierarchia w stadzie. Nie wiem. Nie znam się, ale zapraszam do mojego stada. Od 25 lat żyję z moimi psami i tam jest hierarchia. Ja jestem osobnikiem, nazwijmy to alfa, bo szefem tego stada, który rządzi. No i później mamy poszczególne role. Jak mnie nie ma, to są jeden lub dwa psy, które przejmują kontrolę nad stadem. Co to znaczy? One kontrolują, kto z kim się może bawić, kto kiedy idzie do budy, kto kiedy z tej budy wychodzi, bo moje stado żyje na dużym wybiegu, swobodnie, one nie są w żadnych klatkach zamykane. Mam w tym momencie rozdzielone na trzy jakby przestrzenie, bo jak jakaś suka macieczkę, to muszę oddzielić od reszty stada, jak ktoś jest staruszek i żeby te na młodsze go nie rozdeptały, więc jakby to w jakiś sposób kontroluje to stado, ale to stado rządzi swoimi prawami. Wiem, kto z kim się lubi, kto z kim się nie lubi. Wiem, gdzie może być walka o dominację. Wiem, jak je karmić. W jakiej kolejności. I co innego jest przewodnictwo, liderowanie w zaprzęgu, a co innego jest bycie takim osobnikiem, alfa, szefem tego stada na wybiegu w codziennym życiu. I ja im muszę pozwalać na pewną kontrolę, czyli jeśli widzę, że jakiś osobnik w stadzie jest trochę odrzucany na bok i on się ostatni ma bawić, on ostatni je, to ja na siłę nie robię z niego szefa, bo się nie da. Muszę niestety na to pozwolić. Oczywiście nie mogę pozwalać na żadną agresję, bo agresja i ekspresja to są bardzo zbliżone do siebie zagadnienia, natomiast są różne. Bo co innego, kiedy pies psa złapie za pysk, ściśnie swoim pyskiem jego pysk i położy go na ziemię, to jest tylko dominacja i takie wrażenie ekspresji, kto tutaj rządzi, pokazanie. Co innego, jak suka złapie, ugryzie szczeniaka w ucho, to też jest skarcenie. A co innego, gdy się pies innemu rzuca na szyję i na podbrzusze. To znaczy, że to jest walka o śmierć i życie. Ja na takie sytuacje skrajne nie mogę pozwalać. Ale na takie przepychanki w stadzie to pozwalam, bo one w tym momencie same się układają. I ja pozwalam dość naturalnie temu stadu ułożyć swoją hierarchię i wtedy ja to akceptuję, ale kontroluję w jakimś stopniu, żeby nie pozwalać na zbyt dużą agresję wobec siebie nawzajem. To są psy łagodne z reguły. Greyster, bo to są psy współczesne. Greyster nie jest haskim. Greyster jest mieszanką wyżłów i hartów, na którą to wpadli Norwedzy w latach 80. I to nie jest wymysł lat 80. pies myśliwski w sporcie zaprzęgowym, tylko pamiętam moje spotkanie z norweskimi zawodnikami, to był chyba 2007 rok, gdzie w ręce wpadła mi ich książeczka na stulecie klubu zaprzęgowego i tam były zdjęcia z 97 roku. Lokalny jakiś Norwek, narty biegowe, takie stare jeszcze, on jakieś takie futro na sobie i do tych nart biegowych on miał 6 psów podpiętych z takimi malutkimi saneczkami o nazwie Pulka i to narodziło się stąd, że na polowania jeździli z psami myśliwskimi po upolowaniu zdobyczy, na to malutkie saneczki kładli upolowaną zwierzynę i wracali na nartach, podpięci do tych nart, do tej pulki na lince na nartach, a psy pomagały transportować. I stąd ewoluował sport właśnie w Skandynawii i ze Skandynawii on się rozlał na Europę i pokazał zupełnie inne oblicze sportu zaprzęgowego, zaprzęgów niż to, które jest na północnej Ameryce i na Alasce.
Zacząłeś mówić o sporcie zaprzęgowym. Ja wiem, że tam jest kilka dyscyplin. To jest też ściganie się w warunkach śnieżnych, bezśnieżnych. Jak to wygląda? Jak zdobywałeś Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata i tak dalej, i tak dalej?
Nasze wyścigi są w sporcie zaprzęgowym, są na krótkich dystansach, czyli do 10, średnio 10 km, warunki śnieżne, 5-6 km, warunki bezśnieżne. Dlaczego? Dlatego, że temperatura powietrza, czym niższa, tym pozwala na dłuższy wysiłek dla psa, ponieważ organizm się wtedy mniej przegrzeje. Większość w naszej części Europy, większość wyścigów są warunki bezśnieżne, jakieś 80% do 20% bym nawet powiedział, z racji na warunki śniegowe, jakie mamy po prostu, ale też nad z tymi psami trzeba trenować cały rok, to nie można czekać na śnieg, żeby budować im formę, więc trenujemy cały rok wykorzystując koła. Mamy wyścigi z rowerem, czyli kolarz górski wspomagany przez psa zaprzęgowego, to jest dyscyplina bike joring, gdzie ja z siłą swoich nóg maksymalnie wspomagam mojego psa, ale one są tak szybkie, że osiągnięcie 40 km średniej prędkości w lesie nie jest czymś jednorazowym. One potrafią się rozpędzić nawet do 50 km na godzinę chwilowo. Jeśli nie ma tego śniegu, mamy cały zaprzęg, 4, 6, 8 psów, zapinamy je do specjalnych wózków, trój- lub czterokołowych, a zimą zamieniamy ten sprzęt na narty biegowe albo właśnie na sanie zaprzęgowe, już nie z drewna, tylko z włókna węglowego i aluminium super lekkie.
A kiedy dla ciebie to się stało tak naprawdę zawodem?
Myślę, że to było około 2010 roku. Ja do 2010 roku prowadziłem firmę alpinistyczną, Tracker, gdzie na początku to była praca z trudną młodzieżą właśnie dla miasta Sopot. Przez 6 lat prowadziłem tam klub sportów ekstremalnych dla trudnej młodzieży. Później przerodziło się to w prace alpinistyczne, szkolenia wysokościowe, szkolenia wspinaczkowe, ale 2010 rok to byłem już po pierwszym złotym medalu na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. I widziałem, jak zacząłem się w tym kierunku rozwijać. Czyli zacząłem produkować sprzęt, zacząłem szkolić zawodników, zacząłem szkolić psy na świecie, zacząłem być zapraszany na obozy międzynarodowe, więc zobaczyłem, że muszę w tym kierunku pójść. Albo teraz, albo nigdy. I wtedy w 2010 roku młodszemu bratu Olgierdowi oddałem swoją firmę alpinistyczną, którą on do dnia dzisiejszego doskonale prowadzi.
Nie żałowałeś nigdy tego ruchu? Da się na tym zarobić?
Da się na tym zarobić na około, czyli nie bezpośrednio. Z racji na dobrostan zwierząt w naszym sporcie, w tych federacjach międzynarodowych, na których biorę udział w wyścigach open, czyli bez względu na to, jaka rasa psa, ścigają się po prostu tylko i wyłącznie najszybsi, nie ma gratyfikacji finansowej. Jedyne zawody, za które nam płacono, to były zawody jeszcze przed wojną na terenie Rosji, ale to były okazjonalne starty. W naszym sporcie za tytuł Mistrza Świata nie otrzymujesz pieniędzy, otrzymujesz medal, tytuł międzynarodowy i worek karmy, symbolicznie. I teraz, jak masz łeb na karku, to możesz coś z tym zrobić. Więc ja zacząłem produkować sprzęt do wyścigów. Zacząłem szkolić zawodników. Zacząłem szkolić psy, zacząłem organizować obozy treningowe w Polsce i za granicą. Zacząłem być zapraszany na seminaria w różnych częściach świata. Szkoliłem zawodników, uwaga, nawet na Teneryfie. Tak, ten sport też tam istnieje. Oczywiście nie na plaży i nie na Tejdę, ale gdzieś na 2000 metrów mniej więcej. Na terenie zalesione mają swoje trasy treningowe i uprawiają ten sport. Więc to dało mi możliwości. To, że jestem dobry, że 10 razy wygrałem wyścigi o tytuł Mistrza Świata i wielokrotnie Mistrza Europy, więc jestem w topie. Nie zawsze wygrywam. W tym roku przegrałem Mistrzostwa. W zeszłym roku przegrałem Mistrzostwa Świata. 2 lata temu wygrałem Mistrzostwa Świata. Więc jakby gdzieś tam cały czas w tej czołówce jestem. Raz przegram, raz wygram. Ale daje mi to widoczność i dzięki temu ludzie i zawodnicy, którzy uprawiają ten sport, chcą ze mną współpracować, chcą ze mną działać i potrzebują ode mnie wiedzy.
Ilu jest zawodników trenujących tego rodzaju sport? Bo z tego, co mówisz, rzeczywiście to są bardzo ciekawe kierunki. No, te Wyspy Kanaryjskie to zaskoczenie, ale ty tam miałeś też Boliwię, Meksyk i tak dalej. Takie kraje, które jakby niespecjalnie kojarzą się z psimi zaprzęgami, no, prawda?
Słuchaj, ja mam fanów na... I w Ushuaii na ziemi ognistej, mam w Boliwii, mam w Chile, mam w Meksyku, znam zawodników z Korei Południowej, z Australii, moje psy biegają w Australii, bo moje szczeniaki wyjechały ode mnie kilka lat temu do Australii, znam zawodników, również mój sprzęt jeździ w Nowej Zelandii, nie ma zakątka chyba świata, no może oprócz Afryki, przepraszam. RPA. Jest mój sprzęt, są zawody w RPA również organizowane na pustyni o 5 rano, kiedy temperatura nisko spada. Więc jakby myślę, że wbrew pozorom nie jest to sport popularny. Ja uważam, że potwornie medialny, bo można byłoby go pięknie pokazać przed kamerami. Natomiast na Mistrzostwach Świata startuje, w minionym roku byliśmy na wyścigach na kołach w bikejoringu, czyli kolarz i pies, w Pardubicach. Na Wielkiej Pardubickiej były zorganizowane zawody, 1400 zawodników z całego świata, 46 państw. Relacja na żywo w telewizji czeskiej. No szkoda, że tego w Polsce nie ma, bo to pięknie wyglądało.
A występowałeś też między innymi w Kanał Plus, Discovery, tak, prawda? Z jakimiś programami?
No tak, ale to wszystko, że tak powiem, ziarnko, kropla w tych
morzu. To nie jest systematyczność, tak?
To jest morzu potrzeb,
ciągle ciekawostka.
Bo zobacz, za nami nie stoi żadne lobby. Nie stoi za nami żadna potężna międzynarodowa marka, która by zainwestowała w ten sport.
No tak, bo mało się zarabia tak naprawdę na tym, co tam można sprzedać, tak?
Chociaż są firmy, które doskonale sprzedają, nie wiem, akcje. Przecież słuchaj, karma dla zwierząt. Doskonały nośnik. Reklamy, tak? Akcesoria dla zwierząt, smycze, obroże, szelki i tak dalej. Jest co pokazać, no ale nie ma za nami lobby i nie ma za nami potężnych sponsorów, ani lobby politycznego.
A baza treningowa? Marzyłeś o czymś takim, o bazie treningowej dla młodzieży. Zajmowałeś się i zajmujesz się dalej młodzieżą, trenujesz i tak dalej, i tak dalej. No i co to musiałaby być za baza treningowa?
Hektar lasu, w którym mamy zaplecze w postaci kojców dla psów, jakiegoś zaplecza weterynaryjnego, bo bez tego się nie da ruszyć przy tym sporcie. I tras treningowych. Także obecnie moim stadionem, moją bieżnią są leśne ścieżki. Na szczęście mieszkam pod Trójmiastem i tutaj lasów mamy mnóstwo, więc ja z moimi psami latam po lasach za Gdańskiem, bo mamy tutaj swoje ulubione ścieżki.
Jarosław Tracz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów, jest gościem w audycji Facet na Luzie. Za chwileczkę wrócimy do sprawy wolontariatu, bo ta przygoda z psami dalej trwa, ale można powiedzieć, że rozpoczęła się nowa przygoda, począwszy od 24 lutego 2022 roku podczas Mistrzostw Świata w Norwegii. Jak to wyglądało? Co się stało, że Igor Tracz zaczął zajmować się innymi rzeczami? O tym już za chwilę. A teraz wraz z zespołem Perfect zamienimy się w psa. W audycji Facet na Luzie gościem dzisiaj jest Igor Tracz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów, trener, wolontariusz. Igor, rozmawialiśmy o tej twojej psiej przygodzie, ale tak naprawdę zwróciłem uwagę na dzień charakterystyczny, 24 lutego 2022 roku. To były Mistrzostwa Świata w Norwegii i co się wtedy wydarzyło?
No i wtedy wybuchła wojna. Pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę. I to był moment, w którym trochę mi się w głowie pewne rzeczy pozmieniały. To był moment, w którym wykonałem pierwszy krok ku pomaganiu Ukrainie i nie wiedziałem, że tak to zmieni moje życie.
No właśnie, bo wśród osób, z którymi rywalizowałeś, byli także Rosjanie, ich szkoliłeś i współpracowałeś i tak dalej. Mili ludzie, prawda?
Oczywiście. Do pewnego momentu. Tak. W latach 2011-2014 pracowałem często w Rosji, na północy, Pietrozawodsk, okolicy Murmańska, Petersburg, to był ten rejon Karelii i tam spędzałem czasami po kilka tygodni, organizowałem treningi, obozy treningowe, szkolenia dla tych Rosjan, przede wszystkim na saniach i warunkach śnieżnych. Nawet organizowałem obozy młodzieżowe, taką wymiana młodzieżowa między Rosjanami a Polakami. Czułem się tam świetnie. W 13 roku, albo 12, już nie pamiętam, minister sportu Okręgu Północno-Zachodniego, rosyjski, zaproponował mi obywatelstwo rosyjskie i paszport. Mówiłem, zaśmiałem się, potraktowałem to jako słaby żart i na tym się skończyła nasza rozmowa. I ja z tymi Rosjanami żyłem świetnie. Jeździliśmy po świecie. Razem ścigaliśmy się. To nie byli ludzie niewykształceni, byli to ludzie wykształceni. Z Petersburga i z Moskwy. O dobrym statusie społecznym.
Ale kiedy wybuchła wojna, to zachowali się, a może to ty się zachowałeś? No jak to było?
Wybucha wojna. Ja jestem w Norwegii. Wracam promem, 2 dni później wracam promem do Gdańska przez Bałtyk i po głowie mi chodzi, nie mogę się uspokoić. Chodzi mi co jakieś myśl po głowie, że coś trzeba zrobić. Tam jest teraz chaos, ludzie uciekają. Na czym się znam doskonale? Znam się świetnie na psach. Więc jeśli z Ukrainy uciekają ludzie z swoimi rodzinami i porzucają swoje zwierzęta albo biorą gdzieś pod pachę koty, psy, a ja mam samochody, przyczepy do transportu zwierząt w super komfortowych warunkach. Więc wrzucam informację w szale. Mówię, słuchajcie, jadę na granicę do medyki. Absolutnie nie mam ochoty wjeżdżać do Ukrainy. Mówię, bo tam jest wojna, nie będę ryzykował, nie mam na to czasu. Ale mogę pomóc zespołem moich zawodników z klubu w ewakuacji ludzi z medyki i możemy ich rozwodzić po Europie lub po Polsce. Tak też zrobiliśmy. Ale w momencie, kiedy tylko wrzuciłem tę informację w social media, 90%, jak nie więcej, moich tak zwanych przyjaciół z Rosji nazwało mnie faszystą. Moje zdjęcie z podpisem Champion Mira wylądowało na rosyjskim Facebooku, czyli w kontakcie, z podpisem faszysta. Dlaczego? Bo pomagam faszystom. Ci moi przyjaciele z Rosji na siłę próbowali mi uzmysłowić, jak wspaniały jest Putin, bo jest tak dobry jak Stalin, który ochronił świat przed faszyzmem, bo przecież wojna, która się rozpoczęła, II wojna światowa w 1941 roku, według nich, tylko i wyłącznie, wcześniej nic nie działo, zakończyła się w 1945 dzięki Stalinowi. I tak samo dobry Putin teraz walczy o ład na świecie. Więc no to były...
Szok w pewien sposób.
To był pewien szok, wiesz, bo to ludzie, którzy myślałem, że są wykształceni, których ja osobiście zabierałem do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i pokazywałem im Westerplatte, pokazywałem im obóz Stutthof, wiele rzeczy związanych z historią II Wojny Światowej, bo wydawało mi się, takie wrażenie, na mnie wrażenie, że ich to interesuje. A tutaj szok i niedowierzanie, co się dzieje. Ja jadę na granicę ewakuować ludzi i zwierzęta. 2 dni później jadę już do Lwowa, ewakuując ludzi i zwierzęta i dostarczając karmę. 3 dni później, 4 dni później jesteśmy z kolejnym konwojem. W pierwszych dniach kwietnia jesteśmy już w Irpieniu i w Buczy, tuż po wyzwoleniu i widzimy potworny obraz wojny, która dopiero się przed chwilą tam skończyła, zaraz po okupacji. Czyli zniszczenia, krew na ulicach, odłamki, smród spalenizny, zaminowane bloki. To widzimy, to jest dla mnie szok, co się dzieje. I jakby nie odpuszczam od tego momentu, idziemy krok za krokiem coraz głębiej, coraz dalej.
Ile tych konwojów poszło? Bo to nie tylko ty, także twoi przyjaciele, tak?
Mamy zespół, międzynarodowy zespół. Mamy Amerykanów, Szwedów, Brytyjczyków, Niemca jednego, który czasami nawet na nim jeździ, i Polaków. Są to albo sportowcy, albo ludzie dobrego serca, albo weterani różnych zespołów wojskowych, którzy z nami podróżują, jeżdżą po Ukrainie.
Około 100 było tych konwojów, więcej?
Setny jedzie w najbliższym tygodniu. Więc konwój numer 100 puszczamy na wschód za tydzień, za kilka dni tak naprawdę. I nie odpuszczamy. Średnio 2 razy w miesiącu jesteśmy w Ukrainie. Oczywiście koliduje to z moimi treningami i sportem, natomiast nauczyłem się w jakiś stopniu to układać, czyli powiedzmy tydzień średnio w miesiącu jestem w Ukrainie, 3 tygodnie na miejscu na treningach z moimi psami. Więc tak wygląda moje życie od ostatnich 4 lat, natomiast ta pomoc, która rozpoczęła się od pomocy dla zwierząt, bo na tym się po prostu znaliśmy, dostarczania karmy i ewakuacji tych jakichś tam rannych zwierzaków czy ludzi ze zwierzętami, po 4 latach jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż sobie mogłem to wyobrazić. Współpracujemy ściśle z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii. Jesteśmy tam podbiór sprzętu wojskowego i my decydujemy, gdzie go dostarczamy. Pracujemy z armią ukraińską i z armią polską. Współpracujemy z medykami. Szkolimy rekrutów z medycyny pola walki. Po drugiej stronie tych młodych, starszych żołnierzy, których nie ma czasu kto wyszkolić. Naszą dewizą jest przede wszystkim dostarczanie pomocy do rąk potrzebujących. Czyli uciekamy absolutnie od wszelkiego rodzaju hubów i dużych składowisk pomocy tak zwanych, gdzieś pod Lwowem czy Kijowem. My jeździmy do małych oddziałów wojskowych, gdzieś na różnych odcinkach linii. Nieraz się to zdarza. Wcześniej były to wjazdy prawie że na samą linię frontu, tuż pod ruskie oddziały, nawet po kilkaset metrów od nich byliśmy. W ostatnim roku się to absolutnie diametralnie zmieniło, ponieważ już nie mówimy o linii frontu, tylko mówimy o strefie śmierci, w której operują bezzałogowe statki powietrzne i sztuką jest przetrwanie w tym rejonie. Nawet na pasie 15, 20, 25 kilometrów jest już bardzo, bardzo duże ryzyko, więc staramy się unikać tych miejsc. Staramy się być kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od strefy śmierci, ale nie zawsze jest to możliwe. Ale nie zapominam o cywilach. Pomagamy dzieciakom. Ewakuowaliśmy nawet rodzinę 2 lata temu z odcinku zaporowskiego. Przenieśliśmy całą rodzinę razem z całym zwierzyńcem i dzieciakami w teren bardziej bezpieczny. Pomagamy dalej zwierzętom. Przy każdym konwoju nie zabraknie na naszych samochodach czegoś dla zwierzaków. Więc ta pomoc się bardzo szeroko rozrosła. Teraz jesteśmy w takim etapie, że chyba nie możemy już powiedzieć stop.
I to jest ciekawe, bo często jesteście kilkadziesiąt kilometrów od tych największych miejsc, gdzie życie toczy się normalnie, tak? Ludzie w stolicy czy gdzieś w innych dużych miastach żyją normalnie, a tuż obok bieda, starsi ludzie, którzy właściwie nie mają żadnej pomocy, tak? Bo starsi nie chcą wyjeżdżać.
Bardzo często jest tak, że w tych rejonach przyfrontowych spotykamy bardzo dużą ilość starszych osób, która, że tak powiem, ze zmęczenia, z braku świadomości, z pewnego zrezygnowania też i zapomnienia przez rodziny, nie chce wyjeżdżać. I tkwi w tym rejonie, w którym czasami nie ma ogrzewania, bardzo często nie ma prądu, albo w ogóle nie ma prądu. Są ostrzały, są to ludzie, którzy przeżyli okupację, czyli rosyjską okupację w terenach obecnie, nazwijmy to, wyzwolonych. Są to ciężkie takie spotkania. Powiem czasami, że ja czasami to bardziej przeżywam niż jakieś tam widoczne i blisko nas odgłosy wojny, czyli jakieś wybuchy czy prace dronów, bo takie rzeczy się zdarzały gdzieś tam w naszych wyjazdach. To spotkania z tymi starszymi ludźmi, którzy są gdzieś tam sami w sobie pozostawieni, są bardzo...
Bo oni są opuszczeni tak naprawdę.
Bardzo
tak?
Często są opuszczeni. Ostatnio mieliśmy taki widok bardzo blisko Kijowa, wiesz, dostarczaliśmy agregaty, bo było minus 20 w tym czasie w Ukrainie, i dostarczyliśmy agregaty dla biednych rodzin. To byli praktycznie wszystko starsi ludzie. Starsi ludzie, inwalidzi. No i trafiliśmy do niesamowitego człowieka. On miał dobre 80 lat. Ledwo chodził. Jego żona w ogóle była, nie potrafiła się, nie była w stanie się ruszać przez po udarze była. Straszna bieda w tym domu. I włączyliśmy agregat, przywieźliśmy im troszeczkę żywności i on złapał mnie za rękę i przez dobre pół godziny opowiadał, jak to on walczył i szkolił się w specnazie rosyjskim za czasów Związku Radzieckiego. Jak w jego oddziale byli sami wspaniali ludzie, tylko dwóch było paskudnych charakterem. Ja mówię, kto to był? To byli Rosjanie. Bo cała reszta to byli Estończycy, Litwini, Łotysze, Białorusini i my. I chciał powiedzieć swoją historię. I to bardzo często jest tak, że my jesteśmy w takich miejscach, wśród takich starszych ludzi, którzy nas nie chcą wypuścić z rąk. Oni po prostu się cieszą, że ktokolwiek przyjechał i chcą opowiadać o tym, co przeżyli, czego doznali. On chodził od okna do okna i pokazywał nam palcami, gdzie są leje po bombach, które ominęły jego dom. Dom nadal stoi. I to było pół godziny od Kijowa. I w Kijowie czasami widzimy pięknie tętniące... Kijów tętni życiem. Nie można powiedzieć, że nie. Wiele miast tętni życiem w Ukrainie.
Nawet bogato wygląda, można
powiedzieć. Bogato wygląda, tak. I ja mówię zawsze hejterom, bardzo dobrze. To znaczy, że Ukraina jeszcze walczy. To znaczy, że Ukraina nie przegrała. To znaczy, że Rosja ich nie zdominowała, bo Rosjanie by chcieli, żeby ci ludzie nie wyszli ze schronów, żeby siedzieli w metro, żeby siedzieli pod ziemią w piwnicach. Natomiast nie. Oni się już nie boją. Oni wiedzą, że mogą zginąć, bo pomimo tego, że Kijów tętni życiem, to co drugi dzień jest tam nalot. Co drugi dzień przynajmniej wybucha jakiś budynek. Ktoś ginie. Ja nie mówię już o miastach przyfrontowych, jak Zaporoże czy Charków. Już nie będę wspominał o Kupiańsku, czy Kramatorsku, czy Słowiańsku, bo tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Takie miejscowości jak Bachmut przecież zdobyty przez Rosjan nie istnieje praktycznie. Awdijewka zdobyta przez Rosjan jest zrównana z ziemią. Takich miejscowości jest bardzo dużo. A ten front ciągnie się od Kupiańska po Cherson na długości jakieś 1200 kilometrów.
Wspomniałeś o hejterach. Krytykują ci niektórzy za to, co robisz? Krytykują Ukraińców, że nie wykazują nam wdzięczności takiej, na jaką Polacy zasługują?
Tak, oczywiście. I to jest bardzo prosty algorytm. Rosja wykorzystuje to. Trolling rosyjski jest potwornie silny, jest zaraźliwy i powiedzmy 80% komentarzy i hejtu w internecie jest wywołane trollingiem i botami. Natomiast jest pewnie jakiś procent, niepoliczalny absolutnie dla mnie, uważam, że mały. Jest procent pożytecznych idiotów, potocznie tak się na to mówi, na takie zjawisko, czyli ludzi, którzy z wygody lub braku wiedzy chcą wierzyć w propagandę rosyjską i opowielają. Niestety czasami robią to nasi politycy z pobudek mniej nieznanych, a może z własnego interesu, co niektórzy oczywiście politycy. Natomiast jest to bardzo zaraźliwa choroba i niebezpieczna, bo absolutnie ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że zagrożeniem dla nas jest Rosja.
A propos polityków, to była podobno taka historia, że pomógł ci Jarosław Kaczyński, ale ty wcześniej musiałeś postraszyć TVN-em, tak?
Pierwsze
kwietnia
to
było.
Tak, to było pierwsze kwietnia 2000. Macie mnie. Tak, była taka sytuacja. Agnieszka z Bartkiem byli w tym momencie, wracali z Charkowa z 1 kwietnia z transportem rannych psów. To były psy ze schronisko, które zostało ostrzelone, nie wiem czy przypadkiem, czy specjalnie przez Rosjan. I przez 3 dni nie mogli przejechać polskiej granicy, ponieważ polscy celnicy, jak zobaczyli nasz super samochód i super przyczepę do transportu zwierząt, którą ja wykorzystuję na wyścigi. I tam jest naprawdę komfort, tam klima, ogrzewanie, w ogóle mają wypas te psy. To zobaczyli, że takim sprzętem to się psów nie ewakuuje, tylko wozi na sprzedaż. No i niestety nic nie dało się do rozsądku polskim celnikom przemówić w tym czasie. Teraz sytuacja się zmieniła, żeby nie było tak, że ja psioczę na polskich celników. Już nie znają i trzymamy sztamę i jest dobrze, panowie, także nie obrażajcie się. Ale początek był trudny. I po 3 dniach Agnieszka do mnie dzwoni zapłakana i mówi: Igor, ja nie przejadę z tym psem, nikt nas nie chce przepuścić. Mówią, że my handlujemy psami, te psy są ranne. Jak ktoś tam leży pod kroplówką, tam naprawdę nie jest wesoło. Ja mówię, coś tu trzeba zrobić. No więc wysmarowałem maila do polskich polityków z fejkowego, totalnie napisałem, że jeśli zaraz ktoś z polityków ze strony lewej i prawej, wysyłałem do kogo potrafiłem, nie pomoże, to w TVN już przygotował materiał i pokaże w telewizji, jak to Polacy wcale nie pomagają Ukrainie. No długo nie czekałem, skontaktował się z nami Jarosław Kaczyński w ciągu 10 minut. Załatwił przejazd przez granicę, mówiąc, że on kocha pieski i kotki.
Ach, ta polityka. I na zakończenie, bo czas już nas pogania, ale jest taka niezwykła historia kobiety z Ukrainy, która dzięki temu, że trafiła do szpitala na przeszczep, to przeżyła. To Bartek z twojego teamu chyba tam zadziałał, tak?
Z naszego teamu zaprzęgowego, tak to powiem, bo Bartek jest zawodnikiem, tak jak ja, psich zaprzęgów. Od lat się znamy i pomagamy. I w tym czasie myśmy jeździli do pomocy, z pomocą do Ukrainy i u naszego przyjaciela Lubomira, którego poznałem notabene 25 lat temu w Bieszczadach na pierwszych wyścigach psich zaprzęgów, Ukraińca. Jego żona miała ciężką chorobę serca. W młodym wieku, 30 paru lat. Jak się rozpoczęła wojna, no to jej stan zaczął się pogarszać ze względu przede wszystkim na stres. Więc myśmy pojechali z transportem do Lubomira do domu, Karmy, a Bartek w tym czasie odebrał Lubomira razem z córką i z Julią, która miała chorobę serca i mówi: Igor, wy zostawiacie Karmę, a ja zabieram całą rodzinę, weźcie klucze od nich do domu, zajmijcie się domem, a my przewozimy ich do Anina, przepraszam, do Niemiec, najpierw to był plan, był do Niemiec, do szpitala na badania, na sprawdzenie, na pomoc ewentualnie jej. Ale niestety nie dojechali do Niemiec. Sytuacja już po drugiej stronie polskiej stronie granicy zaczęła się zaostrzać i musieli się zatrzymać w Aninie. Trafiła tam na bardzo szybko na stół momentalnie znalazło się serce dla niej, bo była zgodność. Naprawdę bardzo szybko, nie wiem, czy w 2 tygodnie znaleźli dla niej serce. I Julia jest pierwszym obcokrajowcem, którego, w którym bije polskie serce. Julia ma się świetnie, pozdrawiam Julia. My nadal w domu Julii i Lubomira po ukraińskiej stronie mamy swoją bazę, mamy swój kawałek domu, w którym trzymamy, mamy tak zwany hub, trzymamy trochę rzeczy, które transportujemy później na wschód i tam z nimi mieszkamy, się świetnie dogadujemy.
Igor Tracz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów, trener i przede wszystkim wolontariusz, który organizuje kolejne już blisko 100 konwojów do Ukrainy z pomocą. Był gościem audycji w Radiu Gdańsk. Igor, dziękuję Ci bardzo za wizytę, za to spotkanie i dziękuję za to, co robisz i dla zwierzaków, a przede wszystkim dla ludzi po drugiej stronie granicy, bo to bardzo ważne.
Taki instynkt. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego, szanowni Państwo. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę.